Limes Inferior, a w zasadzie Cyber Wnet w Radiu Wnet i w Limes Inferior. No teraz już się rozpędzamy, prawdziwie to będzie cykl, bo zaczynamy drugi odcinek rozmów o APT, o takich grupach specjalnych, które są najbardziej zaawansowaną formą w zasadzie i operacjami w cyber, cyberatakami, Advanced Persistent Threat, naszymi gośćmi tego cyklu, czy jego w zasadzie przewodnikami, autorami są doskonali fachowcy z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Mirek Maj, Robert Kośla, witam was serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj pochylimy się nad Iranem, dopóki jeszcze konflikt trwa i jest to sprawa jak najbardziej aktualna. Tak krótkie pytanie, żaden pancernik nie zatonął, prawda? Można powiedzieć. Nic nie zatopił.
Czy Iran w ogóle ma pancernik?
Nie, czy Iran coś zatopił?
Iran nie zatopił.
I nie wiem, czy jakakolwiek z tych grup, które tam operowały amerykańskich, czy miały w składzie pancerniki. Tam raczej
myślę, że coś klasy pancernika.
Rozumiem, że to chodzi.
Takiego huda,
czy był, na przykład, czy był gruby kaliber? No, chyba nie, ale to ja zawsze mówię, że jak jest prawdziwy konflikt kinetyczny, wojna, to cyber staje się jakby drugoplanowe. Jest ważne, tak? A często występują wydarzenia, które w normalnym stanie jakby pokoju byłyby na czołówkach jakby newsów, a w takiej sytuacji nieraz nie są, ale dzieje się. No to nie jest tak, że się nic nie dzieje.
No i właśnie dlatego będziemy...
Trudno mówić o pancerniku, ale jeżeli mówimy o jednym z podmiocie, który padł ofiarą rzeczywiście konkretnego ataku irańskiego od czasu eskalacji amerykańsko-izraelskiej 15 marca, no to była medyczna firma Stryker. Na początku myślałem, że chodzi o producenta wozów opancerzonych amerykańskich Stryker. Także takie nawiązanie do elementów zbrojeniowych jest, ale firma medyczna, duża, znana, globalna firma amerykańska, no, padła ofiarą właśnie działań irańskich, gdzie wykradziono dane, zniszczono systemy, czyli to było element odwetowy, kiedy Irańczycy być może nie mogli sięgnąć bezpośrednio podmiotów odpowiedzialnych za przemysł zbrojeniowy, no to uderzyli w firmę medyczną.
Mm-hmm. Powiedzcie, czy jak wygląda, jak silna jest ta marka irańska, jeśli chodzi o APT? Dużo jest takich grup, które są identyfikowane czy przypisywane działalności, szczególnie dwóch takich ośrodków. W Korpusie Strażników Rewolucji i drugi to jest Ministerstwo Wywiadu i bezpieczeństwa irańskie. I one, że tak powiem, sprawują rządy nad pewną liczbą grup, które dosyć głośno się stały. Ale jak silna jest ta marka jeszcze może od marca? Wzmocniła się, osłabła? Może coś was zaskoczyło, może nie?
Ja uważam, że to, co obserwujemy od marca, jest kontynuacją tego, co obserwowaliśmy wcześniej. Tutaj jakieś znaczące sytuacje, zmiany nie nastąpiły. Przez chwilę było takie pytanie w ogóle, czy ona przetrwała, bo przecież mówimy tutaj o fizycznej likwidacji części jakby tego potencjału w ogóle Iranu, tak, na różnych polach, ale ja bym powiedział, że to trudno, ja bym podzielił na dwa obszary, gdzie można by było jakiś ranking zastosować i w tym najbardziej kojarzonym w cyberatakach, czyli takim bym nazwał go zorientowanym technologicznie, to nie jest najsilniejsza marka. Iran nigdy nie był w grupie tych potentatów, którzy wymyślali najbardziej skomplikowane metody ataku, przeprowadzali najbardziej wyrafinowane ataki, porównywalne chociażby do tego, co ich samych doświadczyło, jak nie da się, jak napisałem,
nie wspomnieć
o Stuxnecie, jak się rozmawia, więc szybko miejmy to za sobą, chociaż pewnie będziemy wracali i tak do tego. Czyli to nie są tego typu tak zaawansowane ataki. Ale stosują jakby sprawdzone ataki. Mamy dużo historii związanych z ransomwarem, związanych z DDoS-ami, związanych z phishingiem i to są dosyć skutecznie wykorzystywane od lat przez nich metody. Natomiast w innej kategorii bym powiedział, że nie wiem, czy tam liderami, ale są w czołówce, to znaczy determinacja, z jaką Iran od gdzieś około 15 lat, może z małym haczykiem, czyli od czasu Stuxneta, buduje swoją pozycję i wykorzystuje bardzo, bym powiedział, odważnie, z dużym apetytem na destrukcję i działania agresywne w sieci swój potencjał. Tak jak mówię, technologicznie może nie najwyższy, ale determinacja i pomysły i to, że chcemy coś zrobić, krzywdę różnym naszym adwersarzom, to tam stale występuje i systematycznie jest rozwijane.
Skąd się w ogóle, znaczy w jaki sposób namierzono te grupy i czy one są, czy one trwają, albo te, czy te operacje się utrzymują? Takie, no przytoczmy takie nazwy. Charming Kitten, Educated Manticora. Manticora to jest taki potwór mitologiczny z ludzką głową. Taka bardzo poetycka nazwa. Muddy Water. Częściowo one się pokrywają, tak jak mówiliście w poprzednim odcinku. Ta atrybucja, powiedzmy, nie może być, może dotyczyć fizycznie jednej grupy osób, natomiast są to po prostu operacje. Któraś z nich została, nie wiem, cyfrowo zanihilowana, czy nie?
Nie, ja myślę, że nie i to widzimy, że model działania Iranu został zastosowany zarówno w cyberprzestrzeni, jak i w działaniach kinetycznych, czyli budowanie asymetrii polegającej na tym, że o ile mogą być słabsi w tych klasycznych kierunkach działań kinetycznych wojskowych i o ile mówiliśmy o Stuxnecie, no to 2010 rok był takim sygnałem ostrzegawczym w stosunku do władz irańskich. I uznano, że no trzeba zbudować potencjał, bo jak widać można bardzo wyrządzić bardzo duże szkody niewielkimi w stosunku do inwestycji w przemysł zbrojeniowy inwestycjami. I tutaj ja bym znalazł sporo analogii do modelu rosyjskiego, bo rzeczywiście te grupy, które powstawały wokół zarówno Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Wywiadu, czyli MOIS, czyli te podmioty cywilne, podmioty umundurowane, bardziej bazujące na strażnikach, na korpusie strażników rewolucji. A oprócz tego mamy grupy też paramilitarne Basij. Więc mamy jakby trzy główne źródła. Każdy z nich wspiera swoje grupy. Każdy buduje redundantną strukturę. I uderzenie w jedną z tych grup wcale nie powoduje osłabienia całości operacji. Czyli mamy coś podobnego, co w tej chwili Amerykanie i Izraelczycy zobaczyli, że uderzając nawet w systemy zarządzania dowodzenia siłami zbrojnymi, nie byli w stanie zahamować operacji militarnych, odwetowych. I to samo jest w cyberprzestrzeni. Dokładnie widzimy tutaj ta przewaga, czy budowanie zdolności do utrzymywania asymetrii. Czyli no, rzeczy miękkich, ale z drugiej strony o bardzo dużym potencjale i myślę, że za chwilę o charakterze tych operacji będziemy mówili więcej. Więc...
Tak, jest to na pewno zdywersyfikowany model sieciowy, który trudno jest zniszczyć i to się nie udaje. Zgadzam się z tym twierdzeniem, że to jest trochę powtórzenie modelu rosyjskiego. Pewnie troszeczkę w mniejszej skali z oczywistych względów i trochę później z oczywistych względów, ale po prostu taka jest historia internetu, bo internet tak naprawdę w Iranie to jest dopiero około 2000 rok, jakiś powszechny dostęp do internetu i od razu właściwie ograniczony tym, co, no bo trzeba pamiętać, że jak rozmawiamy o cyberoperacjach, o Iranie, to również rozmawiamy o tym, że ten wróg jest dla nich zewnętrzny, ale jest wewnętrzny. Bardzo dużo operacji prowadzonych przez oficjalne jakby struktury państwowe są przeciwko swoim obywatelom.
Czyli takie dywersyjne. Przypomnę
chociażby 2012 rok. Jeden z poważniejszych ataków w ogóle historycznie w internecie, który doprowadził do bankructwa holenderską firmę DigiNotar, która była znaczącym wystawcą certyfikatów i tam się włamano i jakby wydano pełno nowych certyfikatów po to tylko, żeby przejąć ruch i komunikację obywateli Iranu do kont Gmail. Jakby mieć pełną informację na temat tego, co się działo. To jest zwrócone wewnętrznie. Więc oczywiście ta struktura, tam jakby nie, może jednego wątku nie ma. Jakby rosyjskie partnerstwo publiczno-prywatne, przepraszam za troszeczkę jakby zdewaluowanie tego ważnego
formatu
współpracy, ale takie no poniekąd trochę jest, w dużej mierze w warunkach rosyjskich odnosiła wcześniej jeszcze bardziej do tego takiego license to kill w dziedzinie cyberprzestępstw, czyli po prostu kryminalnych zachowań grup różnych rosyjskich, które po prostu zarabiają w sieci. W Iranie to tego nie ma, albo w niewielkim stopniu jest, dlatego że ten wachlarz w ogóle różnych działań, to jak najbardziej się pokrywa i on jest najmniejszy w tym w obszarze jakby pozyskiwania funduszy poprzez cyberataki, na przykład to, co występuje w Północnej Korei na masową skalę.
To opowiadaliście w poprzednim odcinku, no to już miesiąc upłynął, to przypomnijmy, chyba 6 czy 7% budżetu pochodzi z cyberrabunku w Korei Północnej.
Ale mamy też różnicę, jeżeli chodzi o Iran, czyli finansowanie i funkcjonowanie tego, czego Rosjanie raczej nie robią, bo wspierają grupy, które działają dla nich i u nich, można powiedzieć, na ich terytorium są chronione również. Myślę, że łatwiej jest utrzymywać i chronić te zasoby. Natomiast Irańczycy w dużej skali znowu odzwierciedlają tutaj działania kinetyczne, czyli grupy proxy, które działają zarówno w Jemenie, grupy, które działają w Libanie pod przykrywką, pod egidą Hezbollahu i grupy na terytoriach okupowanych, które były powoływane również przez Hamas. I te grupy oczywiście, tak jak prowadziły działania kinetyczne z wykorzystaniem rakiet, tak samo równolegle prowadziły działania w cyberprzestrzeni ukierunkowane głównie na Izrael. Więc tutaj coś, czego Rosjanie raczej nie robią, robią to własnymi siłami, własnymi grupami podczepionymi bezpośrednio pod nich, a nie przez państwa, w których gdzieś tam hostowaliby zasoby, które finansują.
No to w ogóle trzeba jakby podkreślić, że jest taki mocne geograficzne nasycenie operacji irańskich w regionie. Tak? To oni, oczywiście Stany Zjednoczone, to wiadomo.
Upragniony cel.
To tutaj pewnie historycznie powinniśmy wspomnieć o operacji Abadil przeciwko amerykańskim bankom 2012-2013 rok. Poważne ataki, które rzeczywiście zakłócały działalność największych banków amerykańskich.
DDoS-owe.
Tak, blokujące. DDoS, czyli doprowadzenie do tego, że po prostu serwisy internetowe nie działały. Ale jeżeli weźmiemy te najbardziej destrukcyjne, to albo to jest, znaczy to jednak chyba jest region, tak? No bo Saudi Aramco, 30 tysięcy zainfekowanych komputerów, no się zainfekowanych i właściwie zniszczonych, tak, bo tam użyto tak zwanego wipera, czyli coś, co usuwało po prostu dane i po prostu te komputery były dalej nie do użytku. To są systematyczne ataki, przede wszystkim próby ataków na tyle, na ile się da maksymalnie na Izrael, na firmy logistyczne. Ciekawy był atak na przykład na system ostrzegania syrenami ostrzegawczymi dla obywateli i jakby wygenerowanie takich sygnałów, to też ma wprowadzić zakłócenie. Więc Shamoon wspomniany, bo tak się nazywał atak na Saudi Aramco i dużo różnych ataków też przeciwko sojusznikom amerykańskim i izraelskim w regionie, głównie amerykańskim, bo tu chodzi też o państwa arabskie, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, no i wspomniana Arabia Saudyjska, to tam systematycznie jak da się nękać, to oni nękają. Natomiast no, wspomnieliśmy o Holandii. Robert z pewnych względów może bardzo dużo powiedzieć o Albanii, bo to chyba poza regionem jest i w ogóle to jest bardzo poważny, chyba jeden z najskuteczniejszych. Czy ja dobrze kojarzę, że Albania wręcz wypowiedziała stosunki dyplomatyczne w związku z cyberatakiem. To jest bardzo ciekawy też case z punktu widzenia, bo gdzieś tu ten kontekst geopolityczny cały czas mamy, prawda?
Albania była jakby w gronie tych potencjalnych celów, natomiast okazała się podatna i w związku z tamtym...
To nawet nie o to chodziło. Bo mówimy tutaj o atakach z 15 lipca 2022 roku i też wiele osób, jak rozmawiałem w ostatnim okresie jeszcze przed eskalacją amerykańsko-izraelską w stosunku do Iranu, to nikt nie miał, niewiele osób miało świadomość tego, że Albania była celem ataków irańskich. Pierwsze pytanie, którym się wydawało, że Albania jest państwem islamskim, a nie jest państwem islamskim, no ale jest tam część społeczeństwa jest wyznania muzułmańskiego. Natomiast chodziło o to, że właśnie to, co wcześniej Mirek wspominał, Albania u siebie przyjęła dysydentów, uchodźców politycznych z Iranu. Oni zaczęli prowadzić działalność wobec Iranu, tak jak normalnie dysydenci prowadzą. No i tutaj było to ostrzeżenie ze strony grup, które były nadzorowane tutaj bezpośrednio przez służby cywilne, czyli Ministerstwo Wywiadu i Bezpieczeństwa. Cztery grupy, które wtedy prowadziły operację. Operacja dobrze przygotowywana, bo przez rok de facto rozpoznawano potencjalne cele i dopiero po roku nastąpiła operacjonalizacja, czyli uderzenie i zablokowanie części usług cyfrowych bardzo w dużej skali, dlatego że Albania jest państwem o dużym poziomie cyfryzacji. Za Albanią i cyfryzacją Albanii stoi Estonia, która bardzo mocno wspierała tutaj modernizację tych usług. I od tego czasu, od 2022 roku, tych prób było wiele podejmowanych i grupa, która wtedy po raz pierwszy wystąpiła pod taką ciekawą nazwą Homeland Justice, czyli sugerując, że jest to de facto grupa opozycyjna wewnątrz albańska, która walczy przeciwko rządowi, bo tam też jest dość silna opozycja przeciwko również aktualnemu rządowi, demonstracje na ulicach. I Irańczycy pod flagą grupy opozycyjnej próbowali wskazać, że to jest wewnętrzna opozycja i to ona dokonała tego sabotażu usług cyfrowych, żeby pokazać nieudolność rządu. Oczywiście te materiały, które zostały zabezpieczone po atakach zarówno przez FBI, które udzieliło wsparcia, bo to też, tak jak Mirek mówi, był pierwszy przykład takiej, można powiedzieć, bardzo mocno poprowadzonej eskalacji dyplomatyczno-politycznej, bo rząd albański wystąpił na forum NATO. Albania jest państwem członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego i Albania wtedy poprosiła o przywołanie artykułu 5. Państwo natowskie zostało zaatakowane. Dlaczego?
No bo przecież cyberprzestrzeń jest jedną z domen według NATO prowadzenia wojny.
I to już było przecież po szczycie w Warszawie, gdzie podkreślono tutaj tą symetrię prowadzenia działań kinetycznych i cyberprzestrzeni. Natomiast ten artykuł 5 wtedy nie został uruchomiony, ale udało się Albańczykom uzyskać wsparcie Kongresu Amerykańskiego, finansowanie i administracji amerykańskiej, sfinansowanie modernizacji cyberbezpieczeństwa w tym państwie. I od 3 lat prowadzony projekt, obserwowane są dalsze ataki, oczywiście prowadzone przez Homeland Justice, znowu w ostatnim okresie. Notabene te ataki już nie były skuteczne wobec administracji rządowej, ale były skuteczne wobec parlamentu, który nie podlegał modernizacji technicznej, wobec mediów również i operatorów telekomunikacyjnych. Te próby są co pewien czas powtarzane.
Mhm. Tak, to jest taki przykład na najwyższym stopniu, no, dotyczy państwa tego, ja bym powiedział, też charakterystycznej rzeczy w tym dosie irańskim, atakowania swoich przeciwników, w sensie takich tych, którzy się jakby nie zgadzają z nami, występują przeciwko nam, wspierają tych, którzy nas bezpośrednio atakują i to już jest całe spektrum. To znaczy tutaj Robert opowiedział o poziomie jakby z mojej perspektywy najwyższym, czyli państwa, ale to dotyczy też osób indywidualnych. To na przykład ciekawe ataki w Stanach Zjednoczonych. Miliarder amerykański, niejaki Adelson, właściciel olbrzymiej firmy Las Vegas Sands, też został jakby zaatakowany i cała ta firma została zaatakowana tylko dlatego, że bardzo jasno krytykował w mediach Iran i wspierał i jest też znaną osobą, jeżeli chodzi o wsparcie interesów izraelskich. I po prostu jego firma została zaatakowana, więc wszyscy, to jest troszeczkę, tutaj mi przypomina model północno-koreański. Przypominamy sobie ten atak na Sony związany z tym, że był film przeciwko przywódcy, ośmieszeniu przywódcy koreańskiego, więc tutaj jest jakby, oni działają na kilku polach, to znaczy mają wybrane takie poletka i są dosyć jakby systematyczni i konsekwentni w swoich atakach. I dlatego no troszeczkę skaczemy po tym timeline, no ale gdzieś tam w ten sposób opisujemy sytuację. Ja bym tutaj zasygnalizował coś, co uważam, że warto się temu dokładnie przyglądać, bo potencjalnie jest bardzo niebezpieczne, to ten komunikat, bo zaczęliśmy od rozmowy, czy pancernik zatonął. No nie zatonął pancernik, ale w kwietniu, czyli już po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, amerykańskie instytucje najpoważniejsze, z CISO na czele, wydały jasny komunikat, że obserwowane jest i zwracają uwagę, w szczególności podmiotom infrastruktury krytycznej, na ataki właśnie pochodzące z Iranu, które bezpośrednio uderzają właśnie w infrastrukturę krytyczną. I znane jest, to jakby nie jest takie ostrzeżenie, że coś może się stać, tylko ono też wynika z tego, że i historycznie, bo już wiele lat temu, ale i w ostatnim okresie, takie ataki się powtarzają. Więc należy w mojej ocenie obserwować ten trend, czy następnym polem jakby specjalizacji Iranu nie jest właśnie infrastruktura krytyczna. No bo oni już wiadomo, że na przykład te ataki, to była tam duża koincydencja ze sterownikami produkowanymi przez Izrael i one okazywały się łatwiejsze do zaatakowania, bo mieli je dobrze rozpoznane i tak dalej, i tak dalej. Ale to użyłem tego stwierdzenia wcześniej, apetyt na destrukcję. Ja uważam, że ten apetyt na destrukcję w tych irańskich działaniach jest spory, no i on jest absolutnie niebezpieczny w momencie, kiedy zdolności dotkną działań w obszarze infrastruktury krytycznej.
I widzimy tutaj pełne spektrum działań, bo z jednej strony infrastruktura krytyczna, rzeczywiście targetowane, atakowane systemy automatyzujące funkcjonowanie przemysłu, między innymi również wykorzystywane w systemach medycznych, bo o tym cały czas mówmy, bo to są podobne klasy sterowników, ale i z drugiej strony w tym samym czasie prowadzone kampanie zastraszania. I tutaj możemy nawiązać do modelu wykorzystywanego podczas operacji asymetrycznych przez siły zbrojne Ukrainy wobec żołnierzy rosyjskich, którzy okupowali na początku wojny, okupowali okolice Kijowa, no przecież prowadzono de facto kampanię zastraszania, dochodząc do ich adresów, do rodzin. Dokładnie ten sam model został zastosowany pod koniec kwietnia przez grupy irańskie. Tutaj dokładnie mówi się o tym aktorze, tak zwanym aktorze Handala, tej grupie, która też od wielu...
Palestyńska grupa.
Tak, od wielu, wielu lat już działała. I ta grupa prowadziła bezpośrednio działania ukierunkowane na kanale Telegram. Przecież ujawniono spis danych żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Bahrajnie.
Mówiło się o tym, że zhakowali też telefon Netanyahu.
Dokładnie. Co do tego nie mam tutaj żadnych potwierdzonych informacji, no ale wykorzystanie WhatsAppa też do komunikacji z takimi osobami, no do zastraszania. I więc widzimy tutaj no, pełne spektrum, dokładnie ten sam model, który obserwujemy tutaj wobec
zarazem. No tak, ale tak jak już opowiadamy o tym wszystkim, co Iran robi, no to też trzeba jakby, żeby pokazać no, cały krajobraz, powiedzieć, że Iran jest też tym miejscem, który doświadczył wielu ataków, w tym Stuxnet, tak? I to jedna z najbardziej zaawansowanych nadal operacji w internecie z punktu widzenia rzeczywiście takiej te wyrafinowanej techniki, umiejętności. Już nie chodzi o to, które z ataków większe szkody poczyniły, ale po prostu jakby zdolności. To dużo jest ciekawych informacji, książki zostały napisane. No wiemy dzisiaj, że to wspólna operacja Izraela i Stanów Zjednoczonych, skuteczna operacja tych sił, które no doprowadziły do pewnie najbardziej spektakularnego, jak do tej pory, takiego ingerencji w ten świat automatyki przemysłowej, a jeszcze bardziej jakby skatalizowane wszystko faktem, że to dotyczy jakby energii atomowej. Prawda? Mhm.
No, taka odpowiedź po latach to jest ten przytoczony przypadek tej zhakowanej, powiedzmy, tych sterowników z izraelskiej firmy. To też są przemysłowe PLC sterowniki. Okazało się, że Iran odrobił pewną lekcję.
Jakkolwiek sobie nie wyobrażamy, możemy rzucać jakby duże słowa, tutaj elektrownia atomowa, tutaj tylko jakby pompa w polu i która działa jakby tam w oparciu o system IT. No to może się okazać, że często ten sam komponent był, albo słabość jakiegoś komponentu była odpowiedzialna za to, że pompa w polu nie przestała działać, albo została zhakowana elektrownia atomowa. To też trzeba jakby o tym pamiętać.
Jakie to niesie jeszcze lekcje, powiedzmy, dla nas? Myślę, że to byłby taki wątek dobry, podsumowujący, bo jest ta lekcja albańska, zcyfryzowanego państwa z usługami cyfrowymi, jakby sklonowanymi, czy wprowadzonymi, czy z pomocą lidera cyfryzacji administracji. Kto potem zabezpieczał, kto pracował nad zabezpieczeniem i czy samymi własnymi siłami udało się to odbudować i potem postawić odpowiednie grupy czy struktury, które by zapobiegły powtórzeniu takiego scenariusza. Na ile on na przykład mógłby się powtórzyć w Polsce, gdyby na przykład u nas osiadła grupa dysydentów, ludzi, których byśmy przyjęli. No są pewne sentymenty na przykład do Persów za pomoc armii Andersa mniej lub bardziej uzasadnione, ale są uzasadnione. Powiedzmy, że Persowie, którzy zresztą byli aktywni w czasie tych demonstracji. No, czy taki scenariusz mógłby się powtórzyć, na ile my byśmy byli lepiej przygotowani na przykład niż Albania?
Wspomniałeś o kampaniach, o operacjach Charming Kitten. No to przypomnijmy sobie 2019-2021 w Polsce spotkania dotyczące tematyki bliskowschodniej. No i tam były próby ataków phishingowych na uczestników tych konferencji. Także to nie pytanie czy, tylko kiedy, w jakim zakresie, w jakiej skali. No my rzeczywiście nie mamy dużej diaspory perskiej w Polsce, a przynajmniej ta diaspora nie prowadzi tak ofensywnych. Mamy kilka osób, które występują przy okazji konfliktu, tak. Występują publicznie przy okazji właśnie zaostrzenia się sytuacji w Zatoce Perskiej.
No pojawiła się też taka ogólna sympatia, więc takie uderzenie ostrzegawcze, jeżeli mówicie, że to się wpisuje jakby w taki wachlarz działań, byłoby całkiem realne.
No wpisuje się, poza tym mamy podobne cele, które spokojnie czy w tym zakresie te grupy irańskie atakowały przez sektor energetyczny, sektor gazowy. Jesteśmy przecież uzależnieni od importu gazu ze Stanów Zjednoczonych, również gazociągiem Baltic Pipe. Drugi sektor to jest oczywiście sektor rządowy, sektor dyplomacji. Przecież jesteśmy jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, więc naturalnie jesteśmy na celowniku służb irańskich, chociaż no, nie wiem, czy jesteśmy na najwyższym szczeblu, jeżeli chodzi o ważność tych celów. Było duże ryzyko, że po zamordowaniu, po wyeliminowaniu generała Sulejmaniego w 2020 roku, my naprawdę bardzo poważnie wtedy rozważaliśmy to, czy będą przeprowadzone na dużą skalę ataki na polską administrację rządową, administrację również samorządową. W tym celu wtedy na początku 2021 roku zorganizowaliśmy przecież dedykowane warsztaty szkoleniowe dla samorządów po to, żeby uczulić ich na potencjalne ataki. To jeszcze było przed pełnoskalową inwazją rosyjską na Ukrainie, więc nie było tych stanów też alarmowych. Tak jak mamy w tej chwili, można powiedzieć, administracja jest do tego mocno przyzwyczajona, do tych stanów alarmowych i do większej czynności. No i trzeci obszar to jest to, co może być celem ataku w Polsce, to jest infrastruktura logistyczna, czyli koleje, lotniska. I tutaj myślę, że tak jak Rosjanie będą próbowali, to możemy się też spodziewać jakichś podobnych prób podejmowanych przez Izrael. No i to, co nas może bronić, no to nasze podejście również i w tej chwili duży potencjał, jeżeli chodzi o możliwości wykrywania, czy możliwości, które powstały w oparciu o budowę krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. No, od 2018 roku jednak sporo rzeczy udało się zrobić, zidentyfikować operatorów usług kluczowych, wskazać te usługi, zidentyfikować je. Poza tym pojawiły się propozycje już najlepszych praktyk, zaczęto budować systemy do wymiany informacji o podatnościach, więc myślę i teraz naszym dużym atutem, na ile ten atut będzie wykorzystany, no to jest budowa KSC 2.0 de facto w oparciu o nowelizację ustawy, gdzie mamy więcej tych sektorów, gdzie mamy dodatkowe zespoły sektorowe, czyli CSIRT-y sektorowe i liczymy na to, że no ta podatność nasza, której uległa Albania, no z drugiej strony odporność powinniśmy mieć większą, tym bardziej, że próby ataków na sektor jądrowy też się odbywały w Polsce. Też była niedawno próba ataku na Instytut Badań Jądrowych w Świerku, prowadzona właśnie przez grupy irańskie.
Ja dosłownie tylko jedno zdanie, bo Robert wszystko nie, opisał. Nie, bardzo dobrze, zresztą czas chyba się kończy. Natomiast bym tak paradoksalnie powiedział, że warto też wyciągnąć lekcje i uczyć się z determinacji, jaką Irańczycy wykazują w budowaniu swoich zdolności do operacji w cyberprzestrzeni, niezależnie od tego, na ile nam się one podobają, czy nie. Pewnie w większości nie, bo podawaliśmy negatywne z naszej perspektywy przykłady, to warto to po prostu docenić jakby od strony budowania swoich własnych.
Mhm. Proszę Państwa, no rzeczywiście Mirek i Robert lepiej pilnują czasu niż ja, ale nie widzę nikogo za szybką jeszcze. Powiem tak, pewnie ten żaden pancernik nie zatonął, nic spektakularnego takiego się nie wydarzyło, ale ta sytuacja jest cały czas bardzo dynamiczna, tak jak opowiadaliście, nieustanne jest plasowanie różnych takich, czy wynajdywanie takich backdoorów, czekanie na odpowiedni moment, koordynowanie tego z jakimiś działaniami politycznymi. Na to wszystko się nakłada jeszcze cała tematyka AI. Rozmawialiśmy, damy odrobinę takiego zapowiedzi, może już w następnym odcinku będziemy również o tym rozmawiać. Zupełnie nowa architektura taka do wykorzystania AI, czy do ataku, czy do obrony. To są rzeczy, które są przed nami bardzo interesujące. Bardzo dziękuję za ten odcinek, za opowieść o irańskich grupach APT. Padło parę fajnych, ciekawych nazw, ale przede wszystkim chyba lepiej zrozumieliśmy ten sposób działania, tą strategię. Bardzo serdecznie dziękuję. Mirek Maj, Robert Kośla. To było CyberWnet i Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, która jest tutaj jakby patronem tego przedsięwzięcia. No będziemy wracać chyba dopiero po wakacjach. Może w wakacje pojawią się jakieś ważne komunikaty. Na to liczymy, za to trzymamy kciuki. Są pewne pomysły, żeby o tej pogodzie cyber nieustannie Państwa informować. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Dziękujemy.